Śniadanie w Radiu Gdańsk, czyli o polityce bez krawata.
W sobotni poranek Leszek Szmitkę. Witam Państwa, witam naszych gości. Andrzej Jaworski, poseł Prawa i Sprawiedliwości.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Kazimierz Klejna, senator Platformy Obywatelskiej.
Dzień dobry, panie,
obaj panowie
dobry
byli
państwu.
Delegatami OBWE w czasie ostatnich wyborów parlamentarnych na Ukrainie. Oraz Andrzej Różański, były poseł Sojuszu Lewicy Demokratycznej.
Dzień dobry Państwu.
Koalicja Andrzejów przeciwko Kazimierzowi. No, zobaczymy. Nic nie uprzedzam. Oczywiście Ukraina jest głównym tematem naszego dzisiejszego spotkania. Panowie, czy wojna domowa na Ukrainie była blisko i dlaczego oczywiście Janukowicz ustąpił? Czy to taktyczna zagrywka? Czy też była to dla niego sytuacja już taka bez wyjścia?
Nie ma chętnego do
pierwszej. Nie, no oczywiście. No, sytuacja na Ukrainie była bardzo trudna już od wielu miesięcy, ale ta sytuacja się kumulowała w ostatnich tygodniach i dniach i oczywiście Ukraina była bardzo bliska wojny domowej. No niestety po prostu te problemy,
czy to już jest,
które...
czas przeszły, czy możemy powiedzieć, że udało się
uniknąć?
Tego się
nie da do końca przewidzieć, bo jak wiemy, wczoraj zostało podpisane porozumienie i z tego się wszyscy na pewno cieszymy. Natomiast na pewno to nie będzie porozumienie, które będzie satysfakcjonowało wszystkich, że część osób ze strony władzy, ale także i ze strony tych, którzy protestowali na Majdanie w Kijowie i wielu innych miastach na Ukrainie, może uważać, że te uzgodnienia są, nie są jeszcze, nie konsumuje wszystkich oczekiwań.
No dobrze, ale są też oczekiwania drugiej strony. Dzisiaj to się okaże w Charkowie, jak one będą artykułowane.
To znaczy, ja myślę, że tak. No, wbrew pozorom, no, większość społeczeństwa Ukrainy na pewno chce spokoju, stabilizacji, jest usatysfakcjonowana. Ale, bo przecież te zmiany, które zostały wynegocjowane i podpisane w dniu wczorajszym, no, są daleko idące i one są naprawdę dające szansę na to, aby Ukrainie rozpoczął się taki pokojowy proces przechodzenia do demokracji, do rozwoju i do, no, także konsumowania tych szans, które daje Unia Europejska, ale także i Rosja, więc to jest dobre rozwiązanie, ale oczywiście fakt, że przy władzy do końca roku pozostaje jeszcze prezydent Janukowicz, no jest takim elementem, który może prowadzić do różnego rodzaju konfliktów, bo część ludzi uzna jednak, że ta osoba, z którą najbardziej walczono przez tyle czasu, ona pozostaje jeszcze tak długo przy władzy, więc to jest pewien problem, który może w różnych miejscach się jeszcze uwypuklać i być, no, takim poważnym powodem konfliktów.
Ja myślę, że w tej sytuacji należałoby troszkę dystansu nabrać do tych zdarzeń na Ukrainie i nie tworzyć takiego obrazu czarno-białego, bo ani władza nie jest taka słaba, ani opozycja taka silna, czy też ani jedna, ani druga strona nie jest tak słaba, jakbyśmy tego oczekiwali. Należy pamiętać o tym, że obecne władze w Ukrainie wybrane zostały w demokratycznych wyborach, co jak sądzę, obaj panowie uczestnicząc w delegacji OBWE mogą potwierdzić, bo wówczas po ostatnich wyborach i parlamentarnych, i prezydenckich.
Były zastrzeżenia, ale nie takie, żeby
podważać jakby legitymizm tej władzy. Więc myślę, że tutaj chyba podstawową przyczyną jest taki duży, olbrzymi zawód ukraińskiego narodu, czy społeczeństwa ukraińskiego w zachowaniem władz, gdzie przecież pamiętajmy o tym, że podłożem, czy pierwotną przyczyną protestów na Majdanie była sprawa podpisania umowy stowarzyszeniowej.
Nie podpisania.
Najpierw, to jeszcze przed decyzją, ludzie wyszli z protestem, czy raczej z inicjatywą poparcia, naciskiem na prezydenta, żeby jednak w imieniu narodu ukraińskiego tą umowę stowarzyszeniową podpisał. Później cała ta sprawa w moim przekonaniu wymknęła się spod kontroli. Do głosu doszły bardzo radykalne, wręcz powiedziałbym, że nacjonalistyczne stronnictwa na Ukrainie. Dziś cała ta sytuacja wygląda w moim przekonaniu w taki oto sposób, gdzie niewielkie jeszcze, na szczęście może, środowiska radykalne próbują przekształcić taki społeczny, bardzo szeroki nurt nacisku na władzę w celu przejścia na zachód, tak to nazwijmy, w jakąś swoistą wojenkę, wojnę starych wspomnień i zombie, bo oczywiście w każdym społeczeństwie są sprawy, które dla określonych środowisk są bolesne, trudne, ale my powinniśmy jako Polacy ze szczególną uwagą i ostrożnością podchodzić do tych działań, bo przecież nie można w moim przekonaniu bezkrytycznie wspierać tego, co proponuje prawy sektor, czy też co proponuje Swoboda jako środowiska, czy też partie polityczne gloryfikujące ukraińskich nacjonalistów, bo szczególnie apeluję tutaj do kolegów z prawej strony, aby nie popierać bezkrytycznie wszystkiego, co tam proponuje skrajna prawica ukraińska, mając na uwadze to, że przecież wśród naszych rodaków jest wiele traumatycznych wspomnień.
Andrzej Jaworski.
Najpierw może odniosę się do wyborów, które były na Ukrainie. Oczywiście nie można powiedzieć, że dochodziło tam do jakichś większych fałszerstw, bo my tych fałszerstw nie widzieliśmy. Incydentów też sporo nie było. Natomiast zaraz po powrocie z Ukrainy i komentując to, co działo się na miejscu, zwracaliśmy uwagę na dwa elementy tych wyborów, które w jakiś sposób też są dyskutowane w Polsce. Po pierwsze, że na Ukrainie tak naprawdę wygrywali ci, którzy mieli kapitał na prowadzenie tych wyborów. I to pokazuje, że jeżeli dzisiaj tak wiele środowisk w Polsce mówi o jednomandatowych okręgach wyborczych z jednej strony, a z drugiej strony o tym, żeby wybory, żeby partie nie były finansowane z budżetu, tylko finansowane przez sponsorów, to przypadek Ukrainy bardzo mocno pokazuje, jak oligarchowie są w stanie sobie kupić głosy i jak często dochodzi do sytuacji takich, gdzie osoby wydawałoby się, że dzisiaj walczące na Majdanie, mogące głosować na swoich przedstawicieli, którzy mieli taki program, czy mają taki program jak oni, dawali się zwieść tym obietnicom, tym reklamówkom, tym niesamowicie potężnym imprezom towarzyszącym wyborów, tylko po to, aby zdobyć ich głosy przez no, chwilowe oślepienie tymi reklamami i tak dalej, i tak dalej.
Jeżeli mówimy o dzisiejszej sytuacji już aktualnej?
Jeżeli mówimy o dzisiejszej sytuacji aktualnej, to też nie zapominajmy, że Ukraina jest bardzo mocno podzielona na część wschodnią, bardziej prorosyjską i zachodnią, bardziej proeuropejską. I dlatego prezydent Ukrainy pozwolił sobie na wystąpienie zbrojne przeciwko swoim obywatelom, bo był przekonany, że będzie miał poparcie większej części ze strony Ukrainy Wschodniej i sięgnął po rozwiązania, które okazały się dla niego jednak, no, przynajmniej na razie zabójcze, ale licząc na to, że zarówno będzie miał wielką pomoc Rosji, jak i poparcie na tych terenach, gdzie oligarchowie rosyjscy są prorosyjscy i bardzo mocno wcześniej dawali ku temu no, wielokrotnie przykłady.
Dobrze, czy porozumienie, które zostało wczoraj zawarte, jest porozumieniem, panu zdaniem, obowiązującym i na tej podstawie będzie budowane coś więcej, czy to jest tylko takie chwilowe zawieszenie broni?
Majdan tego porozumienia nie chce przyjąć. Nie chce przyjąć dlaczego? Dlatego, że gdyby, i tutaj ja mam zastrzeżenia do działań władz unijnych, delegacje ministrów spraw zagranicznych pojechali dużo wcześniej, zanim doszłoby do rozlewu krwi, pewnie to porozumienie mogło być skonsumowane. Natomiast pamiętajmy, że na Majdanie ludzie cały czas żyją tą tragedią, która się wydarzyła, tym widokiem zabitych swoich przyjaciół, rodziny, i tam w sposób naturalny jest natychmiastowa chęć rozliczenia tych, którzy doprowadzili do rozlewu krwi, to do rozlewu krwi niemałego.
Gdyby to było takie proste i gdyby dokładnie wiadomo, kto i co, czego oczekuje, to byłoby pewnie idealna sytuacja. Gdybyśmy my wiedzieli, ale także ludzie na Ukrainie wiedzieli do końca, czego oczekuje ta właśnie zorganizowana w Majdan opozycja, to byłaby sytuacja łatwiejsza i prostsza, ale jak wiemy, przecież na Majdanie do tej pory nawet nie było takiego jednorodnego, jednolitego przywództwa. A więc nie było strony, z którą można byłoby negocjować.
Znaczy czasami nie ma jednego przywództwa, nie ma jednego programu.
No, oczywiście, i właśnie to jest ten problem, więc te sprawy, które tutaj zostały umieszczone w tym porozumieniu, które było negocjowane przez ministrów spraw zagranicznych Polski, Francji i Niemiec, że to było też trochę poruszanie się w ciemnościach takich, a więc wypracowanie takiej koncepcji, która byłaby akceptowalna i do władzy, która jest jest bardzo silna tam jeszcze na Ukrainie i akceptowalne przez społeczeństwo. No w zasadzie jakby odpowiada tym oczekiwaniom, ale oczywiście jest zrozumiałe też, że mogą w każdej chwili pojawiać się kolejne, nowe, inne żądania, które zresztą mogą być wywołane także tymi uzgodnieniami, które zostały podpisane, bo ludzie mogą myśleć, skoro władza zaakceptowała A, to może zaakceptuje B i tak dalej. Ale wydaje mi się, że dzisiaj jednak także ludzie na Ukrainie mają też takie, no są też po prostu zmęczeni. To jest środek zimy. Trudno sobie nawet wyobrazić te strajki, te protesty. No,
to które, trwanie na mrozie.
Trwanie w takiej sytuacji, to świadczy o tej ogromnej determinacji. A równocześnie trzeba pamiętać o tym, że przez całe te trzy prawie miesiące, za wyjątkiem ostatnich dni, sytuacja nawet w Kijowie, poza Majdanem, była normalna. Ludzie chodzili do pracy, do szkół i tak dalej, i tak dalej. A więc niektórzy nawet nie dostrzegali tego protestu. Więc sytuacja jest bardzo skomplikowana. Ja jeszcze odniósłbym się do tego, co mówi pan poseł Jaworski, bo to jest bardzo ważna sprawa tutaj była. Bo czasami takie porównywanie sytuacji na Ukrainie do Polski, no to prowadzi do nikąd.
Szukamy czasami takich łatwych analogii.
Ale to jest błąd po prostu, tak? Ponieważ Ukraina, jak i inne kraje powstałe po rozpadzie Związku Radzieckiego, one są całkowicie w innej sytuacji niż jest Polska dzisiaj, a nawet jak Polska była 20 lat temu, ponieważ no w Polsce to społeczeństwo było zorganizowane, miało swoje struktury nielegalne, różne, w mniejszym czy większym stopniu. Natomiast to są narody w trakcie powstawania. One w zasadzie nie mają swojego naturalnego przywództwa. Nawet elity, te właśnie, które są elity opozycyjne, niestety w większości wywodzą się ze struktur postkomunistycznych. A więc ten dialog jest tam bardzo trudny i bardzo często dochodzi do degeneracji elit, nawet jeżeli wygrywa opozycja. Ja jestem uczestnikiem wyborów, tutaj no, kolega Jaworski zdecydowanie pewnie mniej, bo jestem, że tak powiem, jako z ramienia OBWE uczestniczę w tych obserwacji misji właściwie we wszystkich tych krajach postsowieckich. No więc widzę to, że w zasadzie to jakby fałszowanie, czy jakby ten błąd w tych wyborach polega nie w dniu wyborów, w momencie głosowania, które najczęściej obserwują obserwatorzy przyjeżdżający z krajów europejskich, tylko właściwie cały ten w skrócie mówiąc fałsz wyborów jest, że tak powiem, dochodzi do niego wcześniej na etapie rejestracji list i tak dalej.
Andrzej Różański.
Więc to jest inna całkowicie sytuacja, więc tutaj nie można tych spraw porównywać.
Ukrainy, ja myślę, że przede wszystkim to Polska i władze polskie polityczne powinny zachować tutaj konsensus i mówić jednym głosem. To nie może być tak, że Polska
na razie to się udaje.
I oby to utrzymać, ale tu i nawet w trakcie naszej dzisiejszej rozmowy wyczuwam takie oto klimaty, że koledzy próbują jakby klasyfikować pewne zdarzenia w rytm własnych poglądów politycznych. W moim przekonaniu sytuacja, która jest na dzień dzisiejszy, na godzinę 9 z minutami, jest taka, że wybrana władza z legalną opozycją, bo pamiętajmy o tym, że partnerem dla nas tak naprawdę powinna być opozycja, która jest tam w parlamencie. Partie opozycyjne, które od samego początku tej
ale
całej
chce pan
sytuacji,
odseparować
ja,
Majdan?
Ja chciałbym absolutnie wskazać na to, że Majdan jako nieokreślona być może siła społeczna, być może, podkreślam to, dzisiaj nie odzwierciedla tak naprawdę poglądów znakomitej większości Ukraińców.
Ale Majdan jest tym czynnikiem sprawczym.
Nie, panie redaktorze, Majdan jest
tym,
wytworem,
kiedyś
panie pośle.
Lewica traktowała Solidarność, że też była nieokreśloną siłą.
Ale
tak nie można,
panie pośle, niech pan będzie spójny w tym, co pan mówi. Przed chwilą pan raczej definiował, że Majdan jest taki niedookreślony, bo nie ma tam jednolitego przywództwa.
Nie, tam jest trzech przywódców, którzy mają za sobą, jest trzech przywódców, którzy mają swoje zorganizowane grupy.
Ukraińcy mają swój problem, mają swoje tituszki, mają swój Majdan i tak naprawdę dla 90% społeczeństwa ukraińskiego najważniejsze w tym wszystkim jest to, aby osiągnąć porozumienie, spokój, aby mieli po prostu szansę na normalną pracę i spokojne życie. I dzisiaj trzeba robić wszystko, aby po pierwsze nie podsycać przekonania w tej bardzo radykalnej grupie ludzi, którzy są zdeterminowani, tkwią na tym Majdanie od iluś tam miesięcy. Jest to kilka czy kilkanaście tysięcy, bo tak naprawdę jest to bardzo płynna ilość. Na pewno można określić, że jest to około 10 tysięcy osób, które tam funkcjonują niezmiennie. I to mówmy o tym, że 60 prawie milionów Ukraińców, 10 tysięcy to jest Majdan. I byłoby wielką przesadą twierdzić, że to właśnie ta grupa 10 tysięcy ludzi siedzących tam na Majdanie ma zdecydować o losach całej Ukrainy.
Panie Andrzeju, myli się pan całkowicie. Po pierwsze, proszę pamiętać, że żadna siła nie jest w stanie utrzymać 10 tysięcy ludzi, a w momentach krytycznych dochodziło nawet do miliona ludzi zgrupowanego na Majdanie wokół Majdanu.
Tak, ale to było
tam jest struktura,
Janukowicz
która pilnuje
nie chciał podpisać
na bieżąco porządku. Struktura zorganizowana. Tam są trzy główne grupy, które tego pilnują i które ze sobą w jakiś sposób może nawet rywalizują, ale są przywódcy. To są przywódcy, którzy w tej chwili próbują się docierać i próbują coś tworzyć.
No ja cóż, myślę, ja rozumiem, że pan poseł tu w tym momencie próbuje jakby zalegitymizować pogrzebowców Stefana Bandery i paru jeszcze innych, bo taka jest etymologia, tak jest pochodzenie.
Ja bym powiedział tylko, że pan cały czas jest jeszcze w jakimś takim systemie stalinowsko-leninowskim i dzisiaj pan takie swoje
trochę się zapędzamy w niewłaściwą stronę.
Jeżeli w ten sposób będzie pan Andrzej z SLD do tego podchodził, no to będziemy w ten sposób rozmawiać. No, proponuję jednak
panowie,
dużo większą
analizujemy powagę. Sytuację ja i myślę, scenariusze.
Próbuję
Kazimierz. Panowie, więc ja dzisiaj jednak patrzę na to, co zostało dokonane w ostatnich dniach, w dniu wczorajszym, porozumienie, ale także na cały ten cykl tych wydarzeń, jakie miał miejsce na Majdanie i na całej Ukrainie, z wielką nadzieją. Raczej myślę, że będzie to początek dobrych rozwiązań dla Ukrainy, bo przecież podjęto decyzję, zresztą już wczorajszym, że Ukraina wraca do konstytucji z 2004 roku, a więc sytuacji, w którym dominująca pozycja będzie w strukturze władzy należała nie do prezydenta, a do parlamentu. To jest ogromna zmiana. Drugie, że będą jednak wybory prezydenckie przyspieszone. Ja uważam, że może trochę zbyt późno, ale przecież nie znam sytuacji, jaka była, jaka jest efektem tu uzgodnień, że ona będzie w grudniu tego roku, a więc to są naprawdę kluczowe sprawy. No i trzecia sprawa, dla nas, dla Polski jest ważne to, żeby jednak zwyciężyła na Ukrainie silna, demokratyczna Ukraina, bo ona jedna, nie, żeby się Ukraina nie rozpadła na kilka małych państewek, bo dla nas, dla naszego bezpieczeństwa zewnętrznego byłoby to bardzo źle i dlatego jest potrzebne także wsparcie ze strony Polski i ono będzie i ono jest, aby właśnie te przemiany były demokratyczne, stabilizujące sytuację i wzmacniające podmiotowość społeczeństwa.
Andrzej Różański, Kazimierz Klejna, Andrzej Jaworski w programie Śniadanie Radia Gdańsk. Za chwilę wracamy do dyskusji.
Śniadanie w Radiu Gdańsk. Czyli o polityce bez krawata.
Gorąca informacja, że szef ukraińskiego parlamentu podał się do dymisji. Wracamy do oczywiście tematu ukraińskiego i do tego, co dalej, co Polska, co Unia Europejska, co Stany Zjednoczone w tej sytuacji powinny zrobić, jak się powinny zachować. No bo nasza rola, mówiąc szeroko, na misji trzech ministrów spraw zagranicznych raczej się nie powinna kończyć. Andrzej Jaworski.
No i to jest kluczowe pytanie, dlatego że jeżeli teraz dojdzie jakiekolwiek porozumienie, to porozumienie zostanie podpisane, to dużo analityków mówi, że za chwilę dojdzie do kolejnych protestów. Dlaczego? Dlatego, że Ukraina dzisiaj jest de facto bankrutem. Jej zobowiązania tylko w stosunku do Rosji to jest ponad 30 miliardów dolarów. Ukraina nie jest w stanie tych pieniędzy
swój wkład, swoje rezerwy walutowe to jest 16 miliardów
dokładnie.
Dolarów.
Dokładnie. Ukraina nie jest tych pieniędzy w stanie spłacić. W związku z tym gospodarka rosyjska, czy krótko mówiąc Putin, jednoosobowo może kierować tym, co na Ukrainie będzie się działo w dziedzinie gospodarczym. Ale pamiętajmy, że bodajże dwa dni temu eksperci unijni wyliczyli, że aby dźwignąć gospodarkę ukraińską, żeby pokonać ten pierwszy element stagnacji, potrzeba na to aż 150 miliardów euro. I to są pieniądze, których raczej nie widzę, żeby Unia Europejska chciała w jakikolwiek sposób tutaj wyłożyć. Tym bardziej, że wewnętrzny kryzys też nie jest mały. I dzisiaj dyplomaci unijni powinni skupiać się już na tym momencie, co zrobić, żeby w momencie porozumienia, jaki na Ukrainie będzie, Ukraina za chwilę znowu nie stała się zarzewiem konfliktu związanego po prostu z tym, że ludzie nie będą mieli za co żyć.
Kazimierz Klejna.
Więc oczywiście stabilizacja i rozwój Ukrainy to jest najważniejszy nasz cel i myślę całej Unii Europejskiej i innych partnerów zagranicznych, wbrew pozorom także Rosji, bo przecież jeżeli chce odzyskać te środki finansowe, które tam zostały zdeponowane, no to musi zachęcać Ukrainę do rozwoju gospodarczego.
Dla Rosji jest to innego
więc
ważniejsze.
Więc oczywiście, że to są całkiem inne sprawy, więc nie chcę tutaj o Rosji i zadaniach Rosji, celach Rosji nie chcę mówić. Natomiast my na pewno, jako Polska i Unia Europejska, powinniśmy otwierać coraz bardziej rynek Polski, Unii Ukrainy dla gospodarki ukraińskiej, po to, aby rzeczywiście następowały tam procesy restrukturyzacji i modernizacji tej gospodarki. Ukraina przez całe 20 ponad lat po 90 roku nie zmieniła właściwie swojej struktury i ona struktury gospodarczej i ciągle jest przed tymi wielkimi wyzwaniami restrukturyzacyjnymi, bo gospodarka jest oparta, że tak powiem, o tą planowaną gospodarkę typu radzieckiego, a więc
olbrzymie dopłaty do kopalń, hut.
W związku z tym tak. Ona jest w sposób naturalny związana z gospodarką Rosji. Drugie, powinniśmy także otwierać Polskę i Unię Europejską dla ludzi, którzy chcą pracować u nas, osiedlać nawet się w Polsce czy w innych krajach unijnych, bo to także będzie przyczyniało się do tego, że większy strumień pieniędzy legalnie zarobionych w Polsce, w innych krajach Unii Europejskiej będzie wzmacniał gospodarkę unijną.
Tylko
i trzecia, powinniśmy także robić, trzecie, powinniśmy także robić małe rzeczy i elementy i to Polska robi. Nawet w ostatnim budżecie państwa, to była zresztą inicjatywa Senatu, powiem, że moja nawet, że utworzyliśmy specjalny fundusz na rzecz współpracy młodzieży Polska-Ukraina. To jest bardzo ważna rzecz. Ona otrzymała takie mocne wsparcie ze strony rządu, że to może przyczyniać się do takiego tej zmiany relacji między Polakami a Ukraińcami, szczególnie w młodym pokoleniu.
Jedno zdanie, Andrzej Jaworski, potem Andrzej Różeński.
Tylko panie senatorze, to są słowa, hasła, które nic nie znaczą. W Polsce nie ma miejsc pracy dla naszych obywateli. W Polsce nie ma środków finansowych na rozwijanie polskiej gospodarki.
O tym będzie okazja za chwilę. Andrzej Różański.
Ale muszę się do tego odnieść, tak? Bo to jest jednak istotna sprawa, bo jednak oprócz tego, że nie ma oczywiście, jest ogromne bezrobocie, ale także jest ogromna potrzeba
zapotrzebowanie
na ludzi pracy. Ale równocześnie, jeżeli mówimy, że
nie da się miałkości pomysłów rządzących zagadać, ale chciałbym powiedzieć tak, że SLD przedłożyło taki bardzo prosty, pięciopunktowy plan na rzecz Ukrainy w Unii Europejskiej, czyli po pierwsze przyjęcie mapy drogowej dochodzenia Ukrainy do członkostwa.
Czyli danie im realnej perspektywy.
Trzeba dać im realną perspektywę. Okej, to będzie za 15, za 10, za 20, będzie. Po drugie, trzeba...
O ile spełnicie pewne warunki.
Oczywiście, no to jest naturalne, że to będzie wynegocjowane. Po drugie, europejski system funduszy pomocowych, rekompensujących Ukrainie utratę wsparcia Rosji, bo to jest bardzo ważne. I tutaj absolutnie po takim wyliczeniu, jakie pan poseł Jaworski przedstawił, że wyliczono, że to jest około 150 miliardów, śmiem twierdzić, że...
Euro.
Tak, 150 miliardów euro, to śmiem twierdzić, że Unię stać na Ukrainę, ponieważ ta sama Unia wydała w ostatnich latach ponad 1000 miliardów na dofinansowanie prywatnych systemów bankowych pod pretekstem
ratowania.
Tak, właśnie.
Grecji, Holandii, Hiszpanii.
Słuchajcie, trzeba w punkcie trzecim proponujemy, aby zapewnić Ukrainie dostęp do kredytów rozwojowych z Europejskiego Banku Inwestycyjnego z nakierowaniem tych środków oczywiście na wzmocnienie gospodarki ukraińskiej. Po czwarte, stopniowe znoszenie przez Unię restrykcji wizowych. Można zacząć od studentów, naukowców i w punkcie piątym to, co było w moim przekonaniu najlepszym pomostem Polski do Unii, czyli rozbudowana wymiana młodzieży, przedstawicieli samorządów, czyli tak naprawdę otwarcie
się. To, o czym senator Plejna mówi przed chwilą.
Dobrze. To jest ważne po prostu.
Zmieniamy szybko temat, dlatego, że czas nam płynie.
Ale tematy są bardzo ważne. W zasadzie o Ukrainie i relacjach polsko-ukraińskich powinniśmy mówić rzeczywiście zdecydowanie więcej, bo jest tych problemów naprawdę dużo. I może rzeczywiście jeszcze jakaś będzie
bardziej realne również nie tylko deklaracje polityczne, czy nawet społeczne, ale konkretne pomysły. Natomiast w tej chwili rzecz, która się wydarzyła tydzień temu, mieliśmy problem w tym programie, żeby zaprosić przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości, no bo zebraliście się, rozmawialiście, dyskutowaliście, przyjęliście nowy program. No i teraz taka opinia, która myślę, że doleje oliwy do ognia. Prawo i Sprawiedliwość zachowuje się jak typowa lewicowa partia, która nie chce wszystkim przychylić, która nieba chce wszystkim przychylić, obiecując
no,
wiele,
nie ale
nie ma pomysłu na sfinansowanie tego, bo takich pieniędzy po prostu nie ma. To są słowa Andrzeja Olechowskiego, któremu wiele oczywiście można zarzucić, ale na pewno nie to, że nie zna się na gospodarce.
No ja nie wiem, czy Andrzej Olechowski zna się na gospodarce, bo żadne jego działania tego nie potwierdziły. To jest mniej więcej taki ekspert, jak wcześniej mówiliśmy o Ukrainie tym jednym zdaniem, że dzisiaj każdy może powiedzieć, że na Ukrainie należy rozbudować gospodarkę, należy bardzo mocno postawić na jej rozwój i tak dalej, ale to są słowa, które nic nie znaczą. My dzisiaj, jeżeli mówimy już o programie Prawa i Sprawiedliwości, mamy mało czasu, żeby cały ten program przedstawić, ale na jeden punkt akurat zwrócę uwagę, bo jadąc do Radia Gdańsk, słyszałem akurat ogłoszenia, reklamy, które w Radiu Gdańsk były. W naszym programie na przykład powiedzieliśmy, że trzeba zrobić wszystko i zrobimy wszystko, kiedy dojdziemy do władzy, że musi rozpocząć się budowa mieszkań i nie może być tak, żeby metr kwadratowy takiego mieszkania kosztował więcej jak 3000 zł. Natychmiast pojawiły się głosy tak zwanych ekspertów niezależnych, którzy mówili, że jest to dzisiaj zupełnie niemożliwe, że 5 tysięcy złotych to jest minimum i z wielkim, że tak powiem, radością usłyszałem, że właśnie tutaj także w Gdańsku jeden z operatorów proponuje mieszkania w tej cenie. Natomiast gdybyśmy szukali rozwiązań systemowych ogólnopolskich, to jestem przekonany, że akurat możemy, tworząc cały program właśnie budowy mieszkań, z tą ceną zejść nawet do 2000 zł, bo jest to dzisiaj realne i wielu ludzi na ten temat mówi, którzy na tym budownictwie się znają, więc to tylko na zasadzie pokazania, jak niektórzy komentatorzy sceny gospodarczej potrafią w każdą, nawet najlepiej przygotowaną tezę próbować ośmieszyć.
Ale panie pośle, generalnie cała propozycja, cały ten program, ja mówię o sektorze gospodarczym, o tej części gospodarczej, zakłada silny wpływ państwa na gospodarkę. No, w ustach partii prawicowej, mieniącej się prawicowej, to jest, powiedzmy, że takie lewicowe odchylenie.
Czy Eugeniusz Kwiatkowski był lewicowym politykiem albo miał przekonania gospodarcze lewicowe? No, myślę,
był socjalistą.
Myślę, że był przede wszystkim propaństwowcem i jego poglądy to były poglądy bardzo konkretne.
Ale rozumiem, że faktem jest silna interwencja państwa w gospodarkę.
Czego nam dzisiaj w Polsce brakuje przede wszystkim? Ja myślę, że każdy powie, że towarem najtrudniej dostępnym, najbardziej pożądanym są miejsca pracy, stabilne miejsca pracy. I tych miejsc pracy nie stworzy się tylko i wyłącznie na zasadzie rozwoju sektora tak zwanych małych i średnich przedsiębiorstw czy usług, bo rynek byłby zapchany. I o tym mówią dzisiaj wszyscy ekonomiści. Tylko można stworzyć te miejsca pracy, rozwijając przemysł. I to także duży przemysł. Niemiecka gospodarka stoi także na przemyśle, na dużym przemyśle. Bez pomocy państwa, bez realnego wpływu na to, co w tym sektorze będzie się działo, nie ma możliwości, aby przemysł w Polsce odbudować.
Andrzej Różański sobie nawet wydrukował.
Przynajmniej spis treści, ale tak, z mego punktu widzenia.
A to już jest dobrze.
Ale przyznam, że tak jak i wiele innych z dokumentów programowych oponentów politycznych staram się wgłębić i prześledzić to, co produkują konkurencyjne partie. Ja odczytuję program Projekt dla Polski opublikowany w ubiegłą sobotę przez Prawo i Sprawiedliwość jako dobrze wpisujący się w charakter i intencje tej partii. Partii, która mieni się taką narodową, mocno opartą na wierze formacją polityczną, gdyż dla mnie jest to coś, co przypomina troszkę modlitewnik, bo jest to zbiór pobożnych życzeń. I w tym kontekście chciałbym się odnieść chociażby do jednego, że ze ponad 100 stron poświęconych problemom różnym, bo jest to oczywiście bardzo szeroka publikacja, jest to próba jakby napisania od nowa w Polski w różnych obszarach, od oceny i analizy poprzednich rządów po zbudowanie wizji i perspektywy, która rzeczywiście, jak to powiedziałem przed chwilą, bardziej przypomina pobożne życzenie niż opartą na realiach diagnozę.
Panie Andrzeju, pokażcie swój, SLD i swój program, to już mogli podyskutować.
Ale ten jeden element, który pana zafrapował.
Oczywiście, mnie zafrapowało tylko jedno, że tak na te 160 parę stron tak naprawdę raptem tylko 8 stron poświęcono realnym zdarzeniom, prognozom, jak można zbudować politykę rozwoju. Ale wpisane tam kwoty, które mają się złożyć na 1 000 000 000 zł, o którym tak dość powszechnie się mówi, że wszystkie pobożne życzenia zapisane w tym programie będą kosztowały polski budżet 1 000 000 000 zł, po prostu się nie spinają. Bo z jednej strony program ten rozdaje bardzo dużo i to się nie spina, bo w tej części społecznej, w polityce rodzinnej, zdrowiu, pracy, edukacji i tak dalej, wydatki są o wiele większe niż ewentualne prognozowane dochody, a te dochody oparte są tak
panie
naprawdę
Andrzeju,
na nierealnych założeniach.
Należy przeczytać cały program, nie tylko spis treści. Natomiast jeżeli pan pośle, wydrukuje swój program,
przeczytałem
który
cały program,
jeżeli pan na tym biurku położy swój program podpisany i przyjęty przez Sojusz Lewicy
Demokratycznej, taki czas, że będzie, więc będziemy o tym rozmawiać.
Na razie nie macie programu.
Jest pan w błędzie, bo pan się nie wysilił, żeby spojrzeć na stronę internetową SLD.
Proszę zobaczyć, że nie macie programu.
Senator Kazimierz Klejna.
Ja potrudziłem się i przeczytałem cały program, a szczególnie w tych częściach, które miały być interesujące w trakcie dzisiejszego spotkania, więc dotyczące gospodarki, pracy i tak dalej. Więc no, oczywiście uważam tak, że no, on jest oczywiście w wielu miejscach bardzo mocno lewicowy, ale to nie jest zarzut, bo przecież lewicowość nie jest jakimś grzechem, a też takim społecznym podejściem do różnych problemów, ale tak jest. I równocześnie jak zacząłem rzeczywiście liczyć te różne pomysły, no to wydaje mi się, że to jest mało realne. Ponieważ jeżeli na przykład zakłada się, bo mówi się w tym programie Prawa i Sprawiedliwości, że w wielu miejscach następują wzrosty wydatków wprost i one powinny być wprost częścią budżetu państwa. Więc na przykład 4%, minimum 4% budżetu państwa przeznaczone na politykę prorodzinną. 1,2% przeznaczone na naukę, czyli dość istotne wzrosty w stosunku do tych kwot, jakie aktualne. Są dzisiaj aktualnej. Ale równocześnie nie mówi się, w jakich częściach budżetu nastąpić powinien spadek wydatków po to, żeby te 100% zachować, prawda?
A czyli pan nie przykład, wierzy, że uda się to zbilansować z tych wydatków, z tych wpływów, które proponuje Prawo i Sprawiedliwość?
Rzecz powinna być, się bilansować, a to jest nie podaje się. W niektórych miejscach także Prawo i Sprawiedliwość wpisuje rzeczy te, mówiąc, że to jest ich problem, program lub cel, te rozwiązania, które są już dzisiaj aktualne. A więc na przykład sprawy dotyczące, ja wiem, sposobu rozliczania podatku VAT, czy wiele innych elementów. Tutaj jako swoje zadanie i cel wpisują koledzy z Prawa i Sprawiedliwości, a ten system jest wprost przewidziany.
Ja
jeżeli mówią na przykład panowie z Prawa i Sprawiedliwości, że minimalna płaca powinna stanowić minimum 50% średniego wynagrodzenia, to no warto powiedzieć, że dzisiaj minimalne wynagrodzenie to jest 1680 zł
brutto,
prawda? Czyli ono dzisiaj prawie już stanowi te 50% i za czasów rządu Platformy Obywatelskiej ono wzrosło praktycznie o 100% od czasu
ja
rządu
PiS-u, to pytanie, prawda? Dobrze,
a więc pierwsze... tych przypadków jest. I kwestia tych wielkich inwestycji, o których tutaj także mówią programiści Prawa i Sprawiedliwości. Oczywiście Polska jest ciągle obszarem wielkich inwestycji. To jest jeden, że tak powiem, z powodów, dlaczego Polska, mimo że wiele krajów Unii Europejskiej przeżywało poważne problemy, to my mając je, oczywiście przecież tego nikt nie neguje, no jednak przeszliśmy praktycznie suchą nogą przez te
dobrze,
najtrudniejsze momenty.
To jednak te właśnie inwestycje były.
I one oczywiście, nie mają
ale no nie, no panowie, no to zawsze będziemy tak demagogicznie mogli mówić, prawda? Bo przecież problem bezrobocia jest problemem najpoważniejszym. Ale to po prostu, jeżeli mówimy poważnie, to trzeba mówić o konkretach, no a nie demagogicznie.
Znaczy czasu mam już bardzo mało, dlatego rozwijając ten wątek 50% tej płacy minimalnej, nie mniej niż 50% średniego wynagrodzenia. Po pierwsze, w przemyśle czy w gospodarce jako całości, to jest taka wątpliwość. Po drugie, jak Prawo i Sprawiedliwość chce nakłonić pracodawców do tego, żeby się dostosowali? Administracyjnie chce się to zrobić?
Po pierwsze, to jest program całościowy, który przedstawia na tej ilości stron, o której tutaj koledzy mówili, rozwiązania systemowe, które mają stanowić pewną całość. I tutaj powtórzę to, co
powiedziałem. To jest gotowy już program, czy to jest do dyskusji?
Nie, to jest program nasz program przyjęty przez Prawo i Sprawiedliwość. Gdyby druga strona przedstawiła swoje własne programy, to moglibyśmy dyskutować na zasadzie takiej, jaka jest różnica w naszym całościowym programie, a jaka jest różnica w waszym całościowym programie. Donald Tusk, kiedy na swoim kongresie machał też około 100 kartkami, pokazywał, że ma program rozliczony. No tak mniej więcej było widać po objętości, że to jest właśnie bardzo szczegółowy program rozpisany na poszczególne nawet tygodnie, o ile nie dni. Do dzisiaj, mimo że minęło już ponad pół roku chyba, nie został on udostępniony publiczności. Ja spokojnie was słuchałem. Nie jest to program lewicowy, tylko program solidarnościowy. Jest różnica, dlatego my zakładamy jedną rzecz. Jeżeli o konkretne pytanie. Oczywiście możemy dzisiaj powiedzieć, że pensja minimalna czy średnia jest na takim poziomie, ale nie zapominajmy, że także w Gdańsku są osoby, które legalnie pracując na umowach śmieciowych są zatrudnieni na przykład za złoty 80 w ochronie. I to jest tu i teraz. To nie jest coś wymyślonego. My zakładając, że rozwiązujemy to całe zagadnienie całościowo, mówimy jednoznacznie. likwidujemy umowy śmieciowe, natomiast pensje osób, które będą funkcjonować legalnie na zasadzie takiej, że będą miały także ubezpieczenie, że będą miały wypracowaną zabezpieczenie swojej przyszłości i pracy, nie mogą być na poziomie niewolniczym i na to się po prostu zgodzić nie możemy. Biorąc pod uwagę rozwiązania rozwiązania drugiej strony. Jeżeli pan senator Klejna mówił, że nie ma możliwości pokazać, skąd zostanie to zbilansowane, to
nie,
tych możliwości...
Nie, pokazujecie tego. Ja nie mówię, że nie ma
oczywiście,
możliwości.
Możemy... Jeżeli ten program by miał 300 stron, to można zarzucić, że nie ma 350 strony, na które nie będzie odpowiedzi na jakieś pytanie. Dzisiaj widzimy i tutaj myślę, że panowie zwróciliście uwagę, że większość tego biliona złotych, te 500 miliardów, to są środki unijne wraz z dopłatami, które należy zupełnie inaczej traktować. Polska jest jedynym krajem pod rządami Platformy Obywatelskiej dzisiaj, gdzie inwestycje, takie inwestycje jak autostrady, jak duże budowy, doprowadzają do ruiny tych osób, które przy tym pracują. Dokładnie. Gdyby te środki były rozdysponowywane i kontrolowane właściwie, nie tylko żeby nie doszło do rozkradania ich, nie byłoby tak, że autostrady w Polsce są jednym z najdroższych na świecie, ale z drugiej strony nawet ci, którzy przy tych autostradach pracują, nie mają możliwości
krótki komentarz na koniec senator Klejna.
No to trudno jakby z tym komentować, no bo teraz mówi, że przy budowie autostrad jest wszystko rozkradane i dlatego ten program...
No ile firm zbankrutowało przy budowie autostrad?
Proszę pana, oczywiście zdarzają się takie przypadki. Zdarzają się takie przypadki.
A to jest masowa, to nie są jednostkowe rzeczy.
Nie zauważyłem jakiejś masowości. Jest to, problemy są oczywiście z tym związane, ale jak panowie wiecie, przyjęte zostały także ustawy, które bronią podwykonawców i oczywiście to...
Nic nie daje. Rolnicy z Gdańska, których wygłaszano,
jesteśmy
w stanie dyskutować.
Wracam do tego, co powiedziałem.
Panie senatorze.
No dobrze. Wracam do tego, co dla mnie to w dalszym ciągu jest zbiór pobożnych życzeń, czyli po prostu PiS wydał modlitewnik w jednym tylko...
Wydajcie swój.
Dobrze, z jednego tylko powodu, bo z jednej strony w części jakby gospodarczej piszecie, że trzeba obniżyć podatek VAT, trzeba wypracować określonymi mechanizmami przychody na poziomie tego biliona złotych.
Jeżeli obniżymy VAT na przykład na...
Dobrze, panie pośle,
ale
niestety musimy kończyć.
Będzie większa konsumpcja tych produktów.
Dwa razy więcej wydać, niż z tych obniżek podatków będzie. I to jest jakby...
Andrzej Jaworski, to jest program Prawa i Sprawiedliwości, Kazimierz Klejna, senator Klejna, senator Platformy Obywatelskiej, Andrzej Różański, były poseł Sojuszu Lewicy Demokratycznej, ale się panowie rozgadali pod koniec. Leszek Szmidt, Radio Gdańsk, dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.
Bardzo ważny temat. Zacząć od programu PiS-u i przejść do Ukrainy.